ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Przy mikrofonie Radia Rodzina gościmy księdza Marcina Wiśniewskiego, a właściwie to my gościmy u niego na terenie diecezjalnego ośrodka duchowości Samotnia, a dokładnie w domu rekolekcyjnym imienia świętego Jana Pawła II. Bardzo się cieszymy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chcemy dzisiaj porozmawiać o ósmym przykazaniu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Katechizm Kościoła katolickiego, o który cały czas opieramy nasze rozmowy, najpierw mówi w tym rozdziale o ósmym przykazaniu o prawdzie, że Bóg jest prawdą i że kto chce żyć w Bogu, też musi żyć prawdą. Co to właściwie znaczy, to życie w prawdzie, życie prawdą?
Prawda ma znaczenie dużo szersze niż nam się wydaje, ponieważ nam zazwyczaj prawda kojarzy się z rzeczywistością intelektualną, jakiejś wiedzy, ale kiedy mówimy o tym, że Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy, to tak naprawdę mamy na myśli prawdę ontologiczną, prawdę istnienia, więc najgłębszą prawdę o sensie życia człowieka, o istnieniu wszystkiego, co jest na świecie i o celu istnienia w ogóle. Dlatego takie głębokie zakorzenienie w prawdzie, którą jest Bóg, jest jednocześnie odkrywaniem prawdy o człowieku, o jego wnętrzu, o jego powołaniu, o tym, kim jest, o jego najgłębszej istocie, ale także prawdy o całym stworzeniu. Nie da się właściwie poznawać serca prawdy, tego, co wokół nas, bez odniesienia do Boga, który jest stwórcą tego wszystkiego.
Katechizm też w jednym z punktów pisze, że człowiek z natury kieruje się ku prawdzie, że ta prawda jakby leży w jego naturze. W takim razie skąd w nas takie trudności w rozpoznawaniu prawdy, ale też w tym dążeniu do prawdy, czy w mówieniu prawdy?
Oczywiście musimy tutaj wziąć pod uwagę to, co się dokonało w człowieku przez grzech pierworodny i przez nasze osobiste grzechy. Zresztą, kiedy czytamy pisma mistyków chrześcijańskich, oni bardzo wyraźnie ukazują, czy sięgając nawet do samych początków życia monastycznego, do ojców pustyni, którzy ukazują nam to, że w dążeniu do prawdy potrzebna jest asceza, która służy do oczyszczenia serca człowieka, do oczyszczenia jego zmysłów, ponieważ często to, co my przyjmujemy, to w jaki sposób postrzegamy świat, samych siebie, Boga, jest w jakiś sposób wykrzywione, zafałszowane. Dlatego drogą do poszukiwania prawdy jest nawrócenie. Jest przemiana życia, jest odwrócenie się od grzechu. Im bardziej człowiek jest oddalony od Boga, im bardziej żyje w grzechu, im mniej pozwala łasce Pana Boga, żeby ona oczyszczała nasze zmysły i wszystkie zdolności poznawcze, także naszego umysłu, rozumu, tym bardziej narażamy się na to, że to poznanie świata jest nieprawdziwe, to poznanie Boga, drugiego człowieka, samego siebie, że sądy, które wypowiadamy, nauka, którą próbujemy głosić, czy jakiś światopogląd, który próbujemy sami budować bez odniesienia właśnie do Boga, jest zafałszowany, chociaż nam się wydaje, że logicznie on jest poprawny. Dlatego dzisiaj wielu ludzi, nawet w świecie nauki, popełnia wiele błędów też metodologicznych, ponieważ nie odnosi, stają się wyseparowani, odseparowani właśnie od objawienia Bożego, od światła Bożego, roszczą sobie prawo do tego, że ich rozum poznaje w sposób absolutny, pewny. Jest dzisiaj problem w ogóle takiego subiektywizmu prawdy, czyli mówienia o tym, że nie istnieje obiektywna prawda jedna. Każdy ma prawo do swojej prawdy. W ten sposób zaprzeczamy w ogóle temu, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego, że jest jedna obiektywna prawda, która pochodzi od samego Boga.
Dalej możemy przeczytać w katechizmie o prawdomówności, że jest to cnota i potem, że na bazie wiary w ludzką prawdomówność właściwie może istnieć społeczeństwo, no bo gdybyśmy siebie nawzajem cały czas podejrzewali o kłamstwo, o niemówienie prawdy, no to społeczeństwo nie mogłoby prawidłowo funkcjonować.
Dokładnie tak właśnie jest. Dzisiaj niestety myślę, że wiele problemów we funkcjonowaniu społeczeństwa społeczeństwie, czy w tych najmniejszych strukturach społecznych, jakimi są rodziny, jakieś wspólnoty, jakieś grupy, też miejsca pracy, jest to, że dzisiaj wielu ludzi żyje w sposób taki dwulicowy, czyli właściwie jest to odwrotnością tego, co naucza nas katechizm, że to, co w naszym sercu, w naszym wnętrzu ma się odzwierciedlać, ma być harmonijne z naszymi czynami, słowami. Jeżeli coś innego jest w sercu, a na zewnątrz tylko jest jakieś udawanie, wtedy rzeczywiście brakuje tego wzajemnego zaufania wobec siebie ludzi i trudno budować trwałe struktury społeczne, trudno, żeby właśnie było zaufanie, czy to w małżeństwie, czy w rodzinie. Niestety tak to dzisiaj funkcjonuje i myślę, że to jest jednym z wielu powodów kryzysu, który dotyka nawet właśnie takiej rzeczywistości jak małżeństwo czy rodzina.
Katechizm wspomina sytuację, kiedy Jezus wyjaśnia Piłatowi, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy chrześcijanin jest do tego powołany właśnie. Co to ma oznaczać dla nas? Co to znaczy być świadkiem prawdy czy świadkiem Ewangelii?
Rzeczywiście misję Chrystusa moglibyśmy streścić w tym, że Chrystus mówi o sobie, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, jest światłością świata. Przyszedł właśnie przywrócić ten właściwy ogląd świata, właściwy obraz Boga, właściwy obraz człowieka, najgłębszą prawdę o tym, kim człowiek jest, to co człowiek po grzechu zapomniał, oddalając się od Boga. To jest cel misji Jezusa i teraz chrześcijanie, uczniowie Chrystusa mają tą misję jakby kontynuować, czyli mają współczesnemu światu przez swoje świadectwo życia przypominać, jakby też napominać ten świat i ukazywać to, co jest najgłębszą prawdą o tym, że Bóg istnieje, że Bóg kocha człowieka, że Bóg jest stworzycielem świata, że Bóg się troszczy o całe stworzenie. Dzisiaj współczesny człowiek często o tym zapomina i potrzebne jest właśnie to wypełnianie misji Jezusa, aby w tym świecie być świadkami prawdy, tej najgłębszej prawdy o tym, kim jest człowiek, kim jest Bóg i najgłębszej prawdy o człowieku, o przeznaczeniu też i kierunku, do którego zmierza w ogóle całe stworzenie i świat.
I może się okazać, że to dążenie do prawdy, bycie świadkiem prawdy może nas doprowadzić nawet do męczeństwa.
Tak też było od samego początku, tak jest dzisiaj. Myślę, że my za mało sobie zdajemy sprawy, że ciągle są takie miejsca na świecie, gdzie wielu chrześcijan oddaje swoje życie za świadectwo chrześcijańskiego życia, za Ewangelię. To jest najwyższa cena, jaką człowiek może zapłacić, najwyższe świadectwo, ponieważ nikt nie oddaje życia za coś, do czego nie jest przekonany, co nie jest równowarte z życiem. A właściwie gdybyśmy się zastanowili, czym jest chrześcijaństwo, czym jest prawda Ewangelii, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest nasze życie. Tu chodzi o życie, o zbawienie człowieka, więc o najwyższą wartość. To nie jest jakaś nauka, jak dobrze żyć w tym świecie, jak sobie poradzić z jakimiś problemami, tylko tak naprawdę ceną jest nasze życie i zbawienie.
Mówimy o dekalogu, to Państwo już wiecie, że w pewnym momencie przechodzimy na ten temat wykroczeń przeciw temu kolejnemu przykazaniu. No, jeśli chodzi o wykroczenie przeciw ósmemu przykazaniu, to możemy powiedzieć, nie mówienie prawdy to po prostu kłamstwo, ale jest tutaj jakby wiele twarzy tego kłamstwa, czy kilka rodzajów tych wykroczeń przeciwko ósmemu przykazaniu.
Idąc za katechizmem Kościoła katolickiego, rozpocznijmy od tego, żeby wyjaśnić, czym jest fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo, które jako pierwsze wymienia katechizm. Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona publicznie, nabiera szczególnego znaczenia, mówi katechizm. Przed sądem staje się ona fałszywym świadectwem. Złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby postępowania przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona. Podważają one w sposób istotny sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez sędziów. To jest właśnie wyjaśnienie, które daje nam katechizm i to jest jakby pierwszy grzech, który istnieje. Wielu ludzi też nie zdaje sobie sprawy właśnie, że fałszywie zeznając jako świadkowie też w różnych sprawach w sądzie, traktuje to bardzo lekko, a tutaj rzeczywiście w tej kategorii grzechu przeciwko ustawom przykazaniu jest to wymienione jako pierwsze. Dalej jest wymienione poszanowanie dobrego imienia osób, które zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę. I przybiera ono formę pochopnego sądu, który nawet milcząco uznaje za prawdziwą, bez dostatecznej podstawy, moralną wadę bliźniego, czyli grzech osądzania w sercu, nawet bez wyrażania tego na zewnątrz, jest grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu. My bardzo łatwo i często osądzamy innych, właśnie nie do końca mając też pewność, ale nawet gdybyśmy mieli, to Pan Bóg wzywa nas do tego, byśmy Jemu zostawili sąd. Dalej, kolejnym etapem jest obmowa. Kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady, błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. A więc tutaj też problem jest w takiej sytuacji, gdy nawet jeżeli jest to prawdą, co mówimy, ale właśnie niepotrzebnie mówimy o wadach, o upadkach naszych bliźnich, jest to też grzech obmowy. I w końcu oszczerstwo. Kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat. Czyli oszczerstwo jest taką sytuacją, gdzie mówimy nieprawdę na temat innych, posądzamy o coś, co nie zaistniało, chociażby kiedy nie mamy pewności o jakimś czynie, a o tym mówimy, albo rzeczywiście w ogóle to nie zaistniało, a my kogoś posądzamy o jakąś rzecz.
No myślę, że tutaj wielu z nas ma takie myślenie, zwłaszcza o tych ostatnich wykroczeniach przeciwko ósmemu przykazaniu, o tym poszanowaniu dobrego imienia osób. Mamy takie myślenie, że to nic takiego, takie plotkowanie, opowiadanie o kimś i tak dalej, ale jest to też jednocześnie rzecz, której nie potrafimy się wyzbyć, która często powtarza się w naszej codzienności. Jakby ksiądz zaradził temu? Co trzeba zmienić w swoim życiu, żeby przestać tak komentować innych i krzywdzić też, nie szanować ich dobrego imienia?
Przede wszystkim takim lekarstwem myślę, że jest świadomość własnej słabości, własnego grzechu. Im bardziej człowiek jest przekonany o swojej takiej doskonałości, takiej trochę faryzejskiej, która najczęściej polega na tym, że nie potrafimy zobaczyć swojej słabości, swojego grzechu. Też taką skłonność mają ludzie, którzy postrzegają chrześcijaństwo jako drogę takiego samozbawiania, czyli nie uznają swojej niemocy wobec grzechu i prawdy o tym, że tylko Bóg zbawia w Jezusie Chrystusie, bardzo łatwo osądzają innych i to może dotykać także osób bardzo pobożnych. Taka sytuacja była w przypadku faryzeuszy, którzy bardzo ostro osądzali grzeszników, celników, innych, którzy zbliżali się do Jezusa, natomiast nie zauważali, że przez brak miłości wobec drugiego człowieka, przez to osądzanie w sercu, popełniają dużo cięższy grzech niż te grzechy, które popełniali tamci. Więc pierwszym takim krokiem jest świadomość własnej słabości, tego, że Bóg mi przebacza wszystko za darmo. To mi daje siłę do tego, żebym ja potrafił kochać moich nieprzyjaciół, potrafił kochać drugiego człowieka, żebym nie osądzał. Druga rzecz, no to ciągłe takie przypominanie sobie, że ja też stanę przed Panem Bogiem i taką miarą, jaką ja mierzę i mi odmierzą. Trzecia rzecz, no to trzeba rzeczywiście prosić Pana Boga o to, żeby postawił straż przy naszym języku, bo często jest tak, że rzeczywiście bardzo pochopnie coś wypowiadamy. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że jeżeli ktoś nie potrafi zapanować nad swoim językiem, który jest sterem, nie będzie potrafił zapanować nad całym swoim życiem i nad całym swoim ciałem, więc rzeczywiście warto to sobie wziąć do serca i ważna jest też tutaj asceza, chociażby asceza milczenia, żeby rzeczywiście, chociażby, nie wiem, robić sobie takie przestrzenie ciszy w swoim życiu, czy właśnie spróbować wybrać się na takie rekolekcje w milczeniu, po to, żeby właśnie taką ascezę języka podjąć.
Katechizm wspomina o takich sytuacjach, kiedy nawet wydawałoby się dobre słowa pochlebne komplementowanie komuś właściwie mają zły skutek, że utwierdzają drugiego człowieka w jakichś złych postawach.
Nie powinniśmy pochwalać czy właśnie wygłaszać komplementów wobec osób, które źle postępują, ponieważ w ten sposób właśnie utwierdzamy je w złych postawach. To jest dzisiaj w ogóle problem, niestety, że my nie mamy odwagi, żeby naszym braciom i siostrom czasem w jakiś sposób zwrócić uwagę, czy napomnieć ich po chrześcijańsku. Zaraz też pojawia się strach, że ktoś inny może też mi coś powiedzieć, wypomnieć w ramach takiego odwetu, ale tak naprawdę no, właśnie na tym polega życie we wspólnocie, żeby ci, którzy nam towarzyszą, pomogli nam zobaczyć to, czego my sami nie widzimy, czyli im bardziej ja jestem gotowy na to, żeby przyjmować uwagi ze strony drugich po to, żeby zmieniać swoje życie, jestem wolny w tym, tym bardziej będę miał też odwagę i wolność w tym, żeby z miłością, kiedy to jest potrzebne i konieczne, napominać innych. Dalej katechizm mówi też o próżności, samochwalstwie, które stanowią grzech przeciwko prawdzie. Święty Paweł mówi, co masz, czego byś nie otrzymał. Wszystko, co otrzymaliśmy, jest darem od Pana Boga. Dlatego nie powinniśmy się chełpić żadnymi zdolnościami, tym, co mamy, ponieważ mamy świadomość, że to nie jest żadna nasza zasługa. To samo, jak mówi katechizm, dotyczy ironii, która zmierza do poniżania kogoś przez ośmieszanie w sposób nieprzychylny właśnie jakiegoś aspektu jego postępowania, zachowania.
Dochodzimy teraz do tematu kłamstwa. Czym w ogóle jest kłamstwo? Jak się mierzy jego ciężkość? Czy potem też katechizm wymienia, kładzie nacisk na to, że w przypadku kłamstwa mamy obowiązek zadośćuczynienia?
Ciężar kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, czyli bardziej donioślejsza jest prawda, którą jakby wykrzywiamy przez kłamstwo, im bardziej ona jest istotna i ważna, tym większy ciężar kłamstwa jest, ale też musimy sobie uświadomić, żeby nie usprawiedliwiać się zbyt łatwo, że a ja skłamałem w takiej drobnej rzeczy, to nie wpłynęło w żaden sposób na sytuację. Kłamstwo jest kłamstwem i często jest tak, że uczymy się kłamać w małych rzeczach i wtedy jesteśmy później też fałszywi, nieprawdziwi w wielkich rzeczach, bo ta postawa gdzieś tam się zakorzenia. Dlatego trzeba bardzo jasno to podkreślić. Zresztą chciałbym tutaj powiedzieć, że jednym z imion złego ducha jest imię kłamcy, oszusta, więc jeżeli człowiek buduje cokolwiek na kłamstwie, to musi mieć świadomość, że nie buduje na pewno na Panu Bogu, tylko buduje we współpracy ze złym duchem. Dalej trzeba powiedzieć o tym, że w przypadku w ogóle grzechów przeciwko ósmemu przykazaniu też jest konieczne zadośćuczynienie. Im bardziej to kłamstwo mogło wprowadzić w błąd wielu ludzi, spowodować duże szkody, czy takie no, duchowe, moralne, czy materialne, powinniśmy temu zadośćuczynić. Jeżeli ktoś kogoś niesłusznie oskarżył, doprowadził do jakiegoś publicznego zniesławienia, to też w taki sam sposób powinien właśnie to odwołać. Zadośćuczynienie musi być zawsze adekwatne do ciężkości, do winy, też do zasięgu jak gdyby tego grzechu, prawda? Im większy zasięg, im bardziej jakieś kłamstwo się rozprzestrzeniło, czy oszczerstwo, czy obmowa, tym szersze powinno być też zadośćuczynienie.
Dalej w naszych rozważaniach o ósmym przykazaniu trzeba wspomnieć o poszanowaniu prawdy. Czy są takie sytuacje, w których chrześcijanin nie ma obowiązku mówić prawdy?
Są takie sytuacje i tutaj na początku katechizm mówi o tym, że prawo do ujawnienia prawdy nie jest bezwarunkowe. taką miarą jak gdyby mówienia czy zdradzania tutaj jakiegoś sekretu jest miłość do bliźniego. Jeżeli wiemy, że tutaj ceną jak gdyby powiedzenia prawdy byłaby jakaś rzeczywiście sytuacja, w której ucierpiałaby ta miłość bliźniego, mamy tutaj prawo do tego, żeby nie ujawniać jakiejś informacji czy prawdy. Chociaż no, nie może tutaj być też jakieś takie współdziałanie w złym. Pamiętam, no, kiedyś słuchałem jednej z konferencji i taki przykład był dany na rekolekcjach, że powiedzmy, no, ktoś przyjdzie do swojego przyjaciela i powie o tym, że podłożył komuś pod krzesło bombę i teraz no, to jest serdeczny przyjaciel, a ja nie mogę tutaj zachować tego sekretu dla siebie, ponieważ prawdziwy sekret, on nie ma w sobie znamion zła, współdziałania w złu. To tutaj musimy mieć właśnie taką świadomość. Dalej, miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować się odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co nie powinno być znane, lub do dyskrecji. Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje często ścisłą dyskrecję. Nikt nie jest obowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej znać. Rzeczywiście tutaj katechizm daje nam duże pole do tego, żebyśmy jakby zachowali pewne rzeczy w tajemnicy, szczególnie dotyczące słabości drugiego człowieka. Raczej zachęca katechizm do przemilczenia, niż żeby no, skłamać w jakiejś sprawie, ale no, niektórzy też traktują to przemilczenie, a nie powiedziałem prawdy, ale jeżeli tutaj ceną jest jak gdyby tą wyższą wartością jest godność drugiego człowieka, to jesteśmy do tego zobowiązani. Wielką tajemnicą jest tajemnica sakramentu pojednania, która jest święta i nie może być zdradzona pod żadnym pretekstem. Dalej katechizm mówi o tak zwanych tajemnicach zawodowych, do których są zobowiązani na przykład politycy, wojskowi, lekarze, prawnicy lub zwierzenia przekazane w tajemnicy powinny być zachowane. Wyjątkiem są szczególne przypadki, gdy zachowanie tajemnicy mogłoby przynieść temu, kto ją powierza, temu, komu ją powierzono lub osobie trzeciej bardzo poważne szkody, których można by uniknąć jedynie przez ujawnienie prawdy. Informacje prywatne przynoszące szkodę drugiemu człowiekowi, nawet jeśli nie zostały powierzone w tajemnicy, nie mogą być ujawniane bez poważnej i proporcjonalnej przyczyny. Tutaj taki przypadek, no, gdyby przyszedł do nas przyjaciel i zwierzył się z tego, że zamierzał popełnić na przykład samobójstwo, ale powiedział, objął to sekretem, nie wolno ci tego zdradzić, bo nigdy ci tego nie zapomnę. Ale oczywiście no, tutaj jego życie jest wartością większą i jeżeli wiemy, że nie ma żadnego innego sposobu, żeby ocalić to życie, wiemy, że on jest na tyle zdeterminowany, że może taki czyn popełnić, no jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tą tajemnicę zdradzić i podjąć odpowiednie działania.
Katechizm kojarzy to poszanowanie prawdy i poszanowanie dobrego imienia drugiego człowieka też z tematem posługiwania się środkami społecznego przekazu i podkreśla to, że na środkach społecznego przekazu leży obowiązek, moralny obowiązek podawania prawdziwych informacji i informacji sprawiedliwych.
To jest myślę, że dzisiaj olbrzymi problem. Jakby taka etyka dziennikarska została dzisiaj w wielu przypadkach pominięta. Liczy się to, żeby informacja zaszokowała, żeby zrobić wrażenie, która stacja telewizyjna czy radiowa pierwsza poda jakiś tam gorszący czy taki sensacyjny fakt. Nierzadko brakuje tutaj takiej rzeczywiście dziennikarskiej rzetelności, czyli sprawdzenia prawdziwości informacji i też podania faktów w taki sposób, w jaki one zaistniały, czyli nie dorabiania jakiejś tam swojej teorii, czy nie posługiwania się plotkami. To jest dzisiaj olbrzymi problem. Tej rzetelności dziennikarskiej w świecie mediów bardzo brakuje. Katechizm podkreśla, że ta działalność mediów, ona ma swój wymiar w działaniu dla dobra wspólnego. Czyli jak gdyby jest ta odpowiedzialność za przekazywanie prawdy dla ogółu społeczeństwa i ludzkości. W związku z tym też w jakiś sposób powinna być kontrolowana przez władzę. których też celem, bo celem polityki jest właśnie dobro wspólne, żeby właśnie władze dbały i zakazywały takim mediom, które cechuje brak rzetelności, brak mówienia prawdy, posługiwanie się jakimiś takimi pomówieniami, żeby w jakiś sposób wpływać na ten przekaz informacji. Myślę, że to rzeczywiście jest takim bardzo olbrzymim zadaniem, które stoi przed władzami, by z jednej strony nie stało się to jakąś cenzurą, taką źle rozumianą, gdzie właśnie prawda będzie znowu jakoś może zakazywana, bo my wiemy, że taka zbytnia kontrola nad mediami, która czasem miała miejsce w taki sposób, że media miały służyć jednej tylko prawdzie politycznej, one bardzo mocno zniekształcały, przeradzały się w jakąś formę propagandy sukcesu jakiejś konkretnej partii politycznej czy ugrupowania. Więc tutaj ta ingerencja musi być bardzo wyważona, delikatna, ale z drugiej strony nie wolno sobie pozwolić na to, że przy braku odpowiednich dowodów merytorycznych jakiś dziennikarz będzie przekazywał informacje, tym bardziej, które w szkodliwy sposób będą obnażały czyjąś godność, dobre imię. Nawet gdyby też ukazywały jakieś prawdziwe informacje, trzeba też zawsze zachować ten umiar i zastanowić się, czy podanie tych informacji publicznie przyczyni się do dobra wspólnego, czy nie. Czy zasięg złych czynów jest rzeczywiście tak wielki i tak powszechnie znany, że trzeba daną rzecz nagłaśniać publicznie, czy nie.
Dalej możemy przeczytać w katechizmie Kościoła katolickiego o tym, że prawdę można wyrażać w wieloraki sposób. Człowiek może ją także wyrażać poprzez sztukę sakralną i taki temat podejmuje katechizm w tym momencie. Kościół ma też jakby dbać o to, aby ta sztuka sakralna, która ma wyrażać piękno Stwórcy, ma wyrażać prawdę o samym Bogu, aby ona była na odpowiednim poziomie i wyrażała właśnie tą prawdę, a nie zatracała tej prawdy.
To jest dzisiaj, myślę, że wielkie wyzwanie w ogóle w świecie sztuki. Te dwa przymioty Boga, prawda i piękno, one są ze sobą ściśle związane, więc myślę, że tutaj przy tej okazji, tak samo jak mamy pewien kryzys prawdy i subiektywizm prawdy, takie właśnie myślenie, że każdy ma prawo do swojej prawdy, taki sam problem pojawił się, jeżeli chodzi o kanony piękna dzisiaj. Każdy ma prawo do swojego piękna, nawet dla niektórych brzydota może być piękna, czyli jakby takie myślenie, że nie ma obiektywnego piękna. Myślę, że taki stan rzeczy i też niestety sztuka, świat sztuki bardzo szeroko rozumianej, który jest dzisiaj, powiedziałbym, zabrudzony brzydotą, jest pewnym znakiem tego, co dzieje się z wnętrzem człowieka. Zawsze to, co człowiek wypowiada na zewnątrz, to w jakiś sposób się wyraża także przez sztukę, jest odbiciem jego wnętrza. Im bardziej to wnętrze będzie pogubione, zatracone, oddalone od Boga, tym bardziej efekt twórczości tego człowieka, on będzie sobie jakby odbiciem tego, co jest w jego wnętrzu. Dlatego niestety dzisiaj sztuka zamiast służyć pięknu stała się miejscem służenia brzydocie. Ja daję często takie bardzo proste rozeznanie i porównanie, że Pan Bóg jest piękny, jest dobry i jeżeli ktoś nie posługuje się tymi kategoriami dobra i piękna, tylko posługuje się kategoriami brzydoty, to no nie działa na pewno w armii Pana Boga, tylko działa w innej armii, w jakiej to każdy może sobie dopowiedzieć sam. Dla mnie jest przerażające to, że taki masowy atak brzydoty i wejście w świat sztuki dzisiaj nastąpił i też świat tego, co oferuje się dzieci, młodzieży, chociażby zabawki, bajki, tam jest dużo brzydoty, przemocy, jakichś potworów. To nie jest rzecz, która rozwija człowieka. Katolicyzm podkreśla, że człowiek stworzony na obraz podobieństwo Pana Boga, skoro Pan Bóg jest dobry, jest piękny, jest prawdą, to też domaga się jak gdyby otoczenia tymi samymi wartościami, żeby był szczęśliwy, żeby się rozwijał.
Na tym skończymy. Temat ósmego przykazania będziemy jeszcze dalej rozważać. Dekalog. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.